Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzieci w sieci dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej. O cyberprzemocy. O cyberprzemocy, która często zaczyna się zupełnie niewinnie. Może zacząć się od niewinnego właśnie motylka lub makaronu. O cyberprzemocy z człowiekiem, który tę cyberprzemoc w Gdyni bada i o niej opowiada ku przestrodze dzieciom i ich rodzicom. Ale on siedzi nie tylko w internecie, czasami siada na rower i wtedy nocą jeździ po Gdyni w dość licznym towarzystwie nawet. Jakub Ubych z Gdyńskiego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego Razem. Witaj.
Witam serdecznie, witam Państwa.
A ty ogarniasz internety?
Wydaje mi się, że tak, ale bardzo trudno jest być na bieżąco z obecnym pokoleniem, które tak naprawdę spędza w internecie coraz więcej czasu.
Chodzisz po gdyńskich szkołach. Dzieci cię zaskakują tym, co wiedzą o internecie?
Każdego dnia. Pomimo tego, że sam spędzam razem z zespołem ośrodka razem sporo czasu w internecie, to niejednokrotnie na warsztatach jesteśmy wręcz zszokowani i to tak bardzo tym, jak dużo dzieciaki wiedzą i to szczególnie te dzieciaki najmłodsze. Bo to, że obecni gimnazjaliści są prawdziwymi mistrzami internetu, to wiemy. Ale gdy jesteśmy w piątych klasach szkoły podstawowej, wiedza tych dzieciaków bardzo często z jednej strony zaskakuje, ale jest również przerażająca. Przerażająca niestety pod tym negatywnym zdaniu.
No właśnie, bo to jest taka wiedza... taka wiedza, nie wiedza, tak? Bo oni rzeczywiście doświadczają internetu, są z nim bardzo na bieżąco. Gdzieś tam właśnie ogarniają to, co ten internet im wrzuca w ich własne życie, ale czy są w stanie ocenić jakość tych wrzutek?
No tutaj są bardzo duże problemy, ponieważ dzieciaki, które są w szkole podstawowej, nie mają jeszcze zbyt dużo własnych doświadczeń. Co więcej, od najmłodszych lat przenoszą sporą część swojego życia właśnie do internetu, gdzie trudno jest mówić o budowaniu chociażby relacji. I w momencie, gdy dziecko ma ten telefon, bardzo często już nie tylko od klasy piątej, ale i od klasy drugiej, od klasy pierwszej, a czasami i wcześniej.
A ten komunijny telefon komórkowy.
Teraz już raczej nie telefon, a w tym roku hitem będzie smartwatch, który pozwoli, żeby telefon był w plecaku, a wszystko inne będzie na ręku. Tak naprawdę oni bardzo łatwo uzyskują duży dostęp do treści, również tych treści nie do końca odpowiednich. I w tym momencie należy zadać sobie pytanie, czy ktokolwiek ich kontroluje w tym, co robią.
Internet ich kontroluje.
Internet, tak, ponieważ cytując uczniów z klasy piątej, moi rodzice i tak tego nie ogarniają. No i właśnie, rodzice nie ogarniają. Więc jeżeli dziecko, klasa piąta szkoły podstawowej, czuje się takie trochę swobodne, ponieważ nikt nie jest w stanie spojrzeć na to, co robi.
No tak, bo to jest jego przestrzeń, prawda? Taka, okej, może sobie na to popatrzeć, rodzicu drogi, ale i tak nie zrozumiesz.
Raz, że nie zrozumiesz, a dwa, że dzieciaki świetnie już w tym wieku wiedzą, jak pewne rzeczy ukryć. Gdy czasami zadajemy pytanie podczas warsztatów, a nie boicie się, że rodzice zobaczą, co robicie? Proszę pana, tryb incognito w Google ukryje całą historię, a rodzice i tak tego nie ogarniają. I znów rodzice. To świetnie pokazuje, że z jednej strony dzieciaki mają już sporą wiedzę, a z drugiej strony zdają sobie sprawę, że ich rodzice za nimi nie nadążają. A to też powoduje większe przyzwolenie do tego, co robią.
No tak, mówimy o internecie, a tak naprawdę pewnie ostatecznie się ta nasza rozmowa do tego sprowadzi, że powinniśmy rozmawiać o rozmawianiu. Tak? Znaczy o tym, jak budować taką wydawałoby się, zwyczajną rodzinną relację domową.
Tak naprawdę...
Taką analogową relację.
Analogową, tak. Prawda? Bo to nie o to chodzi, żeby tata z mamą zainstalowali Messengera.
I wtedy się uda.
I wtedy się uda. Wydaje mi się, że na pewno szybciej by złapali kontakt ze swoim dzieckiem niejednokrotnie. Natomiast zdecydowanie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rodzic usiadł ze swoim dzieckiem, porozmawiał też o rzeczach związanych z internetem, też o tym, w jakie gry gra, też o tym, jakich ma znajomych, na jakich serwisach społecznościowych spędza czas. I też powinniśmy sobie zadać pytanie, czy wielu rodziców zdaje sobie sprawę, które z tych właśnie stron internetu są odpowiednie dla ich dziecka w tym wieku. Jedną rzeczą, która nas cały czas zaskakuje, jest to, że coraz młodsze dzieciaki mają mnóstwo kont społecznościowych. Zgodnie z wszelkimi regulaminami, konto na Facebooku można założyć od 13 15 roku życia za zgodą rodziców. A gdy popatrzymy na obecne 4., 5., 6 klasy szkoły podstawowej, nie znajdujemy tam klas, gdzie by nie miała co najmniej połowa tych dzieciaków swoich kont na Fejsie czy na Snapie, który stał się coraz bardziej popularny w tym momencie.
O czym rodzice nie zawsze wiedzą.
Część rodziców na pewno nie wie, ponieważ podczas spotkań z rodzicami wielu rodziców zgłasza swoje zdanie, że nie, ich dziecko na pewno nie ma. Gdy zostają na chwilę porozmawiać po samym warsztacie, poszukujemy ich dziecka w internecie i nagle się okazuje, o, moje dziecko jednak to konto ma. Jest to z jednej strony zaskakujące, że rodzic przebywający ze swoim dzieckiem praktycznie całe popołudnie, a niejednokrotnie całe dni, nawet nie ma pojęcia o tym, że jego dziecko zaczęło budować troszeczkę swoją drugą tożsamość, bo to też warto zaznaczyć, że dzieciaki w internecie budują zupełnie inną tożsamość, aniżeli są nimi w rzeczywistości.
Ale powiedzmy sobie szczerze, wielu z nas buduje w internecie zupełnie nowe tożsamości, bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi.
Zgadza się.
To jednak w jakiś sposób uruchamia takie nasze drugie ja, które powoduje, że no dobrze, to dopiszę ten komentarz, prawda? A będę hejterem anonimowym. A czemu nie, prawda? Dam upust temu, co gdzieś tam we mnie siedzi. Nie jestem dzieckiem, jestem dorosłym, często jestem wykształconym człowiekiem, prawda? Który gdzieś tak na co dzień to raczej by tego nie zrobił twarzą w twarz, a tam czemu nie?
Zgadza się. Jedna rzecz, która jest bardzo często powtarzana, jest to, że w internecie jesteśmy anonimowi. Mamy wielkie przekonanie o tym, że jeżeli nie podpiszemy się swoim imieniem i nazwiskiem, to tak naprawdę możemy robić tam, co chcemy. I tutaj też troszeczkę pokutuje brak chyba troszeczkę wykształcenia i przekazywania informacji już od najmłodszych lat. Nie, w internecie nie jesteśmy anonimowi. W internecie są takie same konsekwencje za te czyny, które zrobilibyśmy w życiu codziennym. Natomiast jeżeli dzieciaki, młodzież obserwują to, co się w ogóle dzieje w internecie, no to można powiedzieć, że przykład idzie z góry. Od osób starszych, od nas, od dorosłych. Gdy bardzo często nie przejmujemy się swoimi słowami, gdy bardzo często komentarze, które są pisane w internecie, są pełne agresji, nienawiści i tak naprawdę to schodzi coraz niżej. Z drugiej strony, gdy zalogujemy się na serwery, gdzie grają dzieciaki również z osobami dorosłymi, to te osoby dorosłe nie zwracają na to uwagi, kto jest ich partnerem w grze. I bardzo często, dam za przykład tutaj CS-a, dzieciaki w szkole podstawowej uwielbiają w niego grać, chociaż rodzice twierdzą, że nie, to oczywiście jeszcze teraz się w ogóle nie wydarza. To dzieciaki mające lat 11, 12 grają z osobami mającymi lat 20, 30, a tamte osoby no, nie używają słów och, motyla noga, tylko troszeczkę bardziej dosadnie wyrażają to, że akurat ktoś w tym momencie ich trafił.
I więc tak naprawdę mówimy o dzieciach w sieci, a powinniśmy zacząć mówić o nas wszystkich w tej sieci właśnie.
Nie można...
Tego nie da się oddzielić.
Nie da się.
I zresztą to, co ty robisz, co wy robicie, chodząc do szkół w Gdyni akurat, ta wizyta nie kończy się na rozmowie z dziećmi. Znaczy, potem jest ten ciąg dalszy.
Znaczy nasz projekt został skonstruowany zupełnie inaczej. Zdajemy sobie sprawę, jako Stowarzyszenie Ingremio, które ten projekt stworzyło od podstaw, a ośrodek jest jego częścią, że punktowe przeprowadzenie warsztatów nie rozwiąże problemu. Ono tak naprawdę niczego nie załatwi w tym
punktowe
momencie.
Punktowe, czyli?
Punktowe, czyli przeprowadzenie warsztatu w danej klasie, poprowadzenie go przez 45 minut, czy nawet przez 3 godziny, jeżeli tyle by trwał, to jest zdecydowanie za mało. My na początku, przed wejściem do którejkolwiek ze szkół, przeprowadzamy badanie dzieciaków, w którym one w anonimowej ankiecie odpowiadają o tym, co robią, jak robią. To daje nam pewnego rodzaju podkład do tego, żeby się przygotować do warsztatu. Gdy jesteśmy na warsztatach, rzeczywiście z nimi rozmawiamy o tym, co dla nich, tak nam się wydaje, w tym momencie jest najważniejsze. To jest istotne, że mody się bardzo szybko zmieniają. Gdybyśmy założyli sobie w zeszłym roku, że przez 2 lata warsztat będzie wyglądał tak samo, to pewnie po 4 miesiącach on byłby nieaktualny. My na bieżąco go zmieniamy, bo jesteśmy do tego zmuszeni. Gdy już skończymy pracę z młodzieżą, pracujemy z nauczycielami, aby to nauczyciele, którzy z tymi dziećmi przebywają cały czas, każdego dnia w szkole, mogli dalej podejmować pracę i znów opierając się na tym, co w danej klasie odkryliśmy. A na samym końcu przechodzimy do rodziców. I ta grupa dowiaduje się bardzo często rzeczy dla nich zaskakujących. Mogę powiedzieć wprost, wylewamy im kubeł zimnej wody na głowę, ponieważ przekonani jesteśmy o tym, że wiedza rodziców nie tylko jest niewystarczająca, ale bardzo często jest wiedzą żadną. Żyją troszeczkę w przeświadczeniu, że dziecko lat 11, 12, 14, 15, to nie ma tutaj znaczenia, jest ich ukochanym aniołkiem, który na pewno w internecie nie robi nic złego, no bo przecież on w domu tak grzecznie się zachowuje, no mógłby tego telefonu trochę mniej używać, no ale przecież no jest bezpiecznie w domu, jest obok mnie, więc mam nad nim kontrolę. Ale prawda jest taka, że zdecydowana większość rodziców nie ma zielonego pojęcia o tym, co ich dziecko robi.
To ja poproszę o ten kubeł zimnej wody za chwilę, po przerwie w Gdyni Głównej Osobistej. Kubeł zimnej wody i wyjaśnienie tego, co powiedziałem na początku, o tym niewinnym motylku i niewinnym makaronie, bo to są, powiedzmy, słowa klucze, żeby pewne rzeczy zrozumieć i sobie uświadomić w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Jakub Ubych z Gdyńskiego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego Razem. Jakub za chwilę państwu powie, że motylek jest już passé i trzeba się bać makaronu.
Oj tak, makaronu trzeba się bać bardzo. To, że w domu słyszymy słowo makaron, czy też z angielskiego nudle, czy też nudeski, jak to ostatnio w gimnazjach zwykło się mówić, nie powinniśmy się cieszyć tym, że nasze dziecko, oglądając programy kulinarne, zaczęło interesować się rzeczywiście gotowaniem. Obecnie mamy do czynienia z pewną, wręcz przerażającą modą. Gdy dzieciaki mówią o makaronie, o nudlach, o nudeskach, to oznacza, że w rozmowach, w komunikatorach internetowych wysyłają sobie coraz to bardziej odważne, intymne zdjęcia. Zwykło się mówić, że wręcz zdobywają trofea. Jeżeli w klasie mamy najczęściej ekipę chłopaków, którzy mówią, że mają sporo trofeów, to znaczy, że na telefonie mają nagie zdjęcia, często swoich koleżanek lub też dziewczyn w podobnym do siebie wieku. Pracując z dzieciakami, gdy zadajemy im pytanie, dlaczego to robicie, dlaczego w ogóle macie na telefonach zdjęcia, które ukazują twoją nagość? No a co w tym złego? Z drugiej strony bardzo często w ten sposób dzieciaki szukają samoakceptacji. Chcą wręcz usłyszeć, wysyłając takie zdjęcie, szczególnie dziewczyny, że są ekstra, że są gorące. To powoduje tak naprawdę, że spora część ich życia społecznego znów przeniosła się do internetu. Z jednej strony spłaszcza relacje, ale z drugiej strony przerażające jest to, gdy zdjęcie, które miało być wysłane do jednej czy do dwóch osób, staje się publiczne. I wtedy możemy mówić już o prawdziwej tragedii. Natomiast motylek, owszem, 2 lata temu jak najbardziej. Wszyscy rodzice, którzy myślą, że znając motylka są rzeczywiście na bieżąco, no tego czasu już od niego trochę minęło.
A co z tym motylkiem?
Co z tym motylkiem? Minął. Tak naprawdę tak jak każda moda. Pod koniec zeszłego roku przyszła gwałtowna moda na One Finger Selfie Challenge, czyli ustawiam się przed lustrem, jednym palcem zakrywam swoje miejsca intymne, strzelam fotę, wrzucam to do internetu. Czyje zdjęcie uzyska większą popularność, ten zwycięża challenge. Był też challenge gwiazdkowy, gdzie podczas robienia właśnie takiego zdjęcia mieliśmy czapkę Mikołaja na głowie. Ta moda szybko minęła. Trwało to 1,5 miesiąca. Wymyśliły to Japonki w listopadzie w Polsce na warsztatach u nas w Gdyni. Pierwszy raz usłyszeliśmy o tym 2 grudnia. Ostatni raz słyszeliśmy pod koniec stycznia. Od tego momentu tylko i wyłącznie makaron. Makaron i jeszcze raz makaron. Szczególnie u dziewcząt.
I ten makaron to w Gdyni?
Ten makaron to wszędzie. My nie możemy mówić o tym, że w Gdyni jest problem. My nie możemy o tym mówić, że w dużych miastach jest problem. My musimy powiedzieć wprost, ten problem jest wszędzie. Przebadaliśmy w tym momencie ponad 15 tysięcy dzieciaków. Z tego zdecydowaną większość z Gdyni, która jest naszym, można powiedzieć, matecznikiem naszego projektu. Przy współpracy z Urzędem Miasta podjęliśmy się dosyć trudnego wyzwania. Z jednej strony zbadania problemu, ale z drugiej strony przygotowania pewnych rozwiązań. Natomiast, żeby porównać, badaliśmy również dzieciaki z mniejszych miejscowości, bliżej nas, czasami trochę dalej od naszych miast. Niestety te problemy wszędzie są takie same. Czasami przychodzą troszeczkę później, czasami przychodzą zdecydowanie szybko, nawet nie trwa to dłużej jak tydzień. Natomiast warto też zwrócić na jedną uwagę. W dużych miastach pomimo wszystko dzieciaki czują się, że są częścią wielkiej społeczności. Gdy dochodzi do sytuacji związanej z cyberprzemocą, jak na przykład udostępnienie zdjęcia ukazującego nagość, czy też pohejtowania, grożenia konkretnej osobie, ta mała społeczność o tym wie szybciej. Szybciej rozpozna ofiarę i niestety wśród młodzieży nie ma zrozumienia. Mhm. Oni sobie nie pomagają.
Wręcz... I w realu jest trudniej się ukryć wtedy.
W realu w ogóle chyba się już nie da ukryć. Aha. Internet staje się na tyle powszechny, ilość zdjęć, materiałów, które dzieciaki wrzucają. Możemy powiedzieć wprost, że to jest pewnego rodzaju ekshibicjonizm. Ale z drugiej strony dorośli robią to samo. Mhm. Tyle, że dzieciaki bardzo często nie mają nawet pojęcia, jak ustawić na swoim telefonie, żeby konkretna osoba tylko mogła to widzieć. Zresztą po co to ustawiać, skoro gimnazjaliści wśród znajomych na fejsie mają bardzo często 800 albo i 1800 znajomych. A to powoduje, że tak naprawdę oni tych wszystkich osób nie znają, więc ta informacja, którą mają na swoich niby prywatnych kontach, staje się informacją publiczną. Mhm. Ukryć się w internecie nie można.
Dobrze, to już czuję ten kubeł zimnej wody.
A to dopiero początek.
No więc właśnie, ale no powiedzmy, jestem tym rodzicem, który przychodzi na takie spotkanie z wami i słyszy to, co słyszy, to pewnie naturalnym odruchem jest powiedzieć sobie: straszne, ale mnie to chyba nie dotyczy.
I to jest chyba jeden z najczęściej popełnianych błędów rodziców. Ich przekonanie o tym, że te wszystkie straszne rzeczy, o których opowiadamy, nie dotyczą ich dziecka. No bo przecież podczas niedzielnego obiadu ono się tak ładnie wypowiada. W ogóle nie przeklina. No, jak przychodzę do pokoju, to przecież widzę, że patrzy się w pulpit i czasami tylko YouTube'a ogląda. Mhm. No bo jakie dziecko chciałoby, żeby ich rodzice rzeczywiście widzieli wszystko? To nie o to chodzi, żeby własne dzieciaki inwigilować, czytać wszystkie wiadomości na Messengerze, bo gdybyśmy je przeczytali, to możliwe, że szybko wylądowalibyśmy na oddziale kardiologii ze stanem przedzawałowym, bo dzieciaki są dużo bardziej odważne w internecie. Same powtarzają, że to, czego nie są w stanie powiedzieć w realu, mówią po prostu w internecie. Im to przychodzi tam dużo łatwiej. Natomiast rodzic, który jakby odtrąca troszeczkę od siebie myśl o tym, że jego dziecko jest w jakikolwiek sposób zagrożone, bardzo często pokazuje dziecku, że tak naprawdę nie interesuje się jego życiem. No bo jeżeli tylko raz na jakiś czas zerknie na ten monitor, czy raz na jakiś czas powie: ty weź, odłóż ten telefon, a nie zapyta się go o to, co tam robisz, z kim rozmawiasz, czy może masz jakichś znajomych, z którymi chcesz się spotkać, a poznałeś ich tylko w internecie, no to dziecko jest przekonane. Rodzic nie ogarnia, więc mogę robić to, co chcę.
No dobrze, to my o tym nieogarnianiu w Gdyni Głównej Osobistej wrócimy do tego, bo na razie mamy postawę rodzica, właśnie nie ogarnia, trochę ignoruje, ale wyobrażam sobie, że tą nie mniej groźną, skrajną postawą jest nadmierna czujność granicząca z obsesją. I o tym za chwilę w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Osobiście Jakub Ubych z Gdyńskiego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego razem w Gdyni Głównej Osobistej. Zatrzymaliśmy się przy rodzicach, którzy nie ogarniają własnych dzieci, które z kolei ogarniają internet, a przynajmniej takim się wydaje, że ogarniają. I zatrzymaliśmy się przy takiej postawie: nie wiem, nie rozumiem, właściwie nie chcę tego słyszeć. No ale są tacy rodzice, którzy zresztą, podejrzewam, że to musi być częsty mechanizm, którzy po spotkaniach z wami, którzy wylewacie ten kubeł zimnej wody na nich i uświadamiacie im, że w tej komóreczce, w tym życiu takim, wydawałoby się tuż obok, tętni zupełnie inne życie, o którym nie mają zielonego pojęcia. No i się zaczyna. I się zaczyna obsesja. Co robi moje dziecko? Co ty robisz tam? Co ty tam robisz? Pokaż.
No i przedostatnim slajdem, który pokazujemy, jest takie zdjęcie, gdzie pewien pan obserwuje młodą dziewczynę siedzącą przy komputerze, ale on ją obserwuje, a nie siedzi obok niej, ani nie przegląda jej komputera, telefonu. I nasza sugestia jest właśnie taka: być obserwatorem. Gdy zaczniemy wręcz inwigilować życie młodego człowieka, czy to w gimnazjum, czy to w początkowej klasie liceum, czy to w późnej podstawówce, to dziecko zrobi wszystko, żeby jeszcze lepiej ukryć to, co tam robi.
A potrafi to?
A potrafi. Mhm. Bardzo dobrze potrafi. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to chyba pierwszy raz w historii tak się wydarzyło. Powiedział to mój kolega Paweł, z którym pracujemy, że to starsze pokolenie jest w tej dyscyplinie już gorsze od tego młodego pokolenia. I jeden z przykładów, co robi obecny 40-50-latek, który kupuje nowy telewizor. Wyciąga instrukcję i zaczyna czytać. Co robi jego dziecko? Po 3 minutach ma wszystko ogarnięte. I ten przykład przytoczony ze słów Pawła chyba idealnie obrazuje tą sytuację. Natomiast ta taka obsesja będzie powodowała jeszcze zwiększenie granicy pomiędzy dzieckiem a rodzicem. A jeżeli ta odległość pomiędzy orbitami, na których siedzimy, będzie jeszcze większa, to niczemu nie pomoże, a jeszcze będzie bardziej zwiększało problem. My musimy być obserwatorem. To nie o to chodzi, żebyśmy wstając rano codziennie strzelali sobie selfie z dzióbkiem i wrzucali to na własnego Instagrama i chwalili się swojemu dziecku, to zobacz, jaka fajna mama czy
jak
tata
nadążam,
jestem.
Co?
Tak, jak nadążam. Nie, to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, żeby, i wracając do tego, co na początku zostało powiedziane, powrócić do tego świata analogowego i trochę pogadać.
No właśnie.
Tak jak my tutaj teraz rozmawiamy, pomimo tego, że mówimy do mikrofonów, to żeby po prostu z dzieckiem porozmawiać. Ilu ty masz tych znajomych na fejsie? Pokaż te ostatnie snapy. Bardzo często dla dziecka, jeżeli jego rodzic użyje słowa snap, insta,
to już.
To już w tym momencie jest taki szok, że dziecko przez najbliższe 10 sekund nie jest w stanie wykrztusić z siebie żadnego słowa i najchętniej by o tym napisał na Messengerze.
Ale wiem to z doświadczenia, że za chwilę bardzo łatwo potrafi zdemaskować, że ta nasza wiedza się kończy tylko na tym takim, no właśnie, wystudiowanym zdaniu, no to pokaż coś i tyle.
Tak. I jakby tłumacząc rodzicom, powtarzamy jedno, że oni muszą poświęcać 5 minut swojego życia, aby troszeczkę na początku o tym świecie poczytać. To nie o to chodzi, żeby... Czyli jednak trochę instrukcja, zgadza się, ale to nie o to chodzi, żeby tata przed kupieniem GTA zaczął grać w tą grę.
I ją przeszkodzi całą. Jeszcze
nie daj Boże się wciągnie, tak. Czasami dzieciaki mówią, że jest w domu walka o konsolę, bo tata zaczyna grać w FIFA i mówi, że musi trenować, żeby chociaż jedną bramkę trafić, grając z własnym synem. Nie, to nie o to chodzi, ale chociażby na YouTubie możemy wpisać nazwę gry, słowo gameplay i wtedy widzimy, co w tej grze się robi. Widzimy te najbardziej skrajne sceny z gier. Z drugiej strony możemy wpisać sobie na YouTubie Snapchat instrukcja i nagle zobaczymy, na czym polega korzystanie z tej aplikacji i wtedy już po jednym zdaniu dziecko nas nie zagnie.
No ja, żeby mnie dziecko nie zagięło, to się wybrałem z moim synem na zawody CS-a do Spodka w Katowicach. To naprawdę była duża międzynarodowa impreza, prestiżowa, z nagrodami takimi, znaczy nagrodami, z kasą. Kasą, którą po prostu można było tam wygrać. I z Spodkiem pełnym. No, średnia wieku była tam dość łatwa do przewidzenia. Pojechałem po to, żeby tak naprawdę, żeby z synem pobyć, ale też, żeby zobaczyć, jak to jest. I wszystko ładnie, pięknie, ale naprawdę był taki moment, czy sporo takich momentów, kiedy miałem problem z tym, co widziałem na tym wielkim ekranie. No to jest, umówmy się, no po prostu strzelanka, tak? Znaczy oni by pewnie powiedzieli coś więcej, tak? Że tam może o coś więcej jeszcze chodzi, ale no generalnie tam się zabija. I tam największe salwy entuzjazmu w tym wielkim Spodku były właśnie wtedy, kiedy się zabijało, kiedy ta komputerowa krew tryskała, gdzie popadnie. Wtedy były brawa. I ja ten 40-latek mam z tym problem. Tak, no, czyli się zastanawiałem, no i okej, do jakiego stopnia my wszyscy, jak tam siedzimy, to czujemy konwencję. Konwencję gry i tylko gry.
To znaczy, i chyba dzieciaki nie do końca tą konwencję czują. Ponieważ nie można tłumaczyć sobie tak, że jeżeli dziecko będzie grało kilka godzin w CS-a, to ono tą...
To nic nie zmienia.
Nie. To zaczyna zmieniać, gdy rozmawiamy szczególnie z wychowawcami dzieciaków. I nagle się okazuje, że dziecko ma jakieś problemy z agresją. Wśród rówieśników zaczyna być agresywne w zachowaniach do osób, z którymi przebywa. To gdy wychowawca zaczyna się pytać, a jak spędzasz czas, a co robisz, to nagle się okazuje, że w tym momencie to dziecko na przykład nadużywa gier. Właśnie tych gier pełnych przemocy. A gdybyśmy spojrzeli na listę tych najbardziej popularnych obecnie gier, to są gry właśnie oparte na przemocy.
No dobra, ale to ktoś ci powie, sięgając do własnych dziecięcych doświadczeń, takich przypisanych do pokolenia. Tak, no ja jestem takim pokoleniem, które jednak się jakoś tam bardziej wychowało na podwórku. podwórku niż, no bo gdzież miało się indziej wychowywać. Taka była rzeczywistość, ona była fajna, tak? Ja lubiłem to swoje dzieciństwo właśnie takie, ale co się robiło tam na podwórku? Ani gra, ani bawiło się w wojnę na przykład, a się nie zabijało kolegów, a się nie biegało z pistolecikiem, karabinikiem i tym podobnymi, a jeńców się nie brało, a no robiło się to wszystko i właściwie wtedy też ktoś by nam mógł powiedzieć, jak to może źle wpływać na waszą psychikę?
Tak, tylko pytanie, czy my to robiliśmy po kilka godzin każdego dnia, niezwykle regularnie i z taką ilością bodźców, które docierają z gry. Ponieważ gdy my biegaliśmy, to jednak to był cały czas ruch. Tam też troszeczkę nasze emocje wychodziły również przez wysiłek fizyczny.
Plus mieliśmy rzeczywiście kontakt z drugim, tak? Znaczy on rzeczywiście... Taka doza anonimowości, abstrakcji, znaczy abstrakcji tego, co robię w takiej grze w sieci, tak? Znaczy tam nikogo nic nie zaboli, prawda? Znaczy mogę po prostu strzelać, ile wlezie, byle osiągnąć swój cel. W tej zabawie w wojnę, jeżeli już tak naiwnie, analogowo ją przywołam, to myśmy sobie te granice wyznaczali. Tak, po ludzku.
Bo jak zabolało, to zabolało.
No więc właśnie, prawda? No to ja się tak nie bawię wtedy. Tak. To ja idę do domu.
Tak, ale wtedy wiedzieliśmy, że to, co zrobiliśmy, jest złe. Albo, że było pewnym przekroczeniem. Mhm. Natomiast bardzo ciekawe są wyniki z naszych obserwacji, badań tego, ile dzieciaki w ogóle grają. Bo z jednej strony mówi się o potężnym uzależnieniu od telefonów, owszem, zgadza się, natomiast z naszych obserwacji to dotyczy zdecydowanej większości dziewcząt. Chłopcy zdecydowanie więcej grają. Przywołajmy tutaj CS-a. Trudno jest znaleźć klasę, w której pracujemy, gdzie nie ma co najmniej kilku maniaków grania w CS-a, czy to w LOL-a, bo to też jest jedna z popularniejszych gier. I wynik 5 godzin dziennie jest dla nich czymś całkowicie naturalnym. I teraz tak, my się 5 godzin dziennie w wojnę nie bawiliśmy. I tak jak zostało przywołane, wyznaczaliśmy granice.
Okej, to ktoś ci powie, że no ale to jest inne pokolenie, to jest generalnie inna rzeczywistość. Tak? Czas się inaczej liczy, tak? Nawet.
No może i się inaczej liczy, tylko że gdy zestawimy obok siebie te 5 godzin dziennie w skali roku i ułożylibyśmy to jakby cały czas te klocki obok siebie, to wychodzi nam 2,5 miesiąca bez przerwy, bez jedzenia i bez spania. Mhm. Więc nagle zobaczmy, jaki kawał życia to jest. Zawsze się śmieję, że gdyby ci najbardziej namiętni gracze taką ilość czasu poświęcili na naukę matematyki, to w każdej szkole mielibyśmy kilku Einsteinów. Mówią, że to nieprawda, chociaż...
O naiwniaku.
Oj, naiwniaku. Może trochę, ale wydaje mi się, że ktoś, kto by 5 godzin poświęcił każdego dnia na swoje zainteresowanie, naprawdę byłby w tej dziedzinie wybitny. Natomiast ja mimo...
No to oni są wybitni w CS-a.
Z jednej strony można tak powiedzieć, o zgrozo są wybitni. Wielu mówi, że będą zarabiali na tym pieniądze właśnie na takich zawodach jak w Spodku. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ile takich osób jest i to na pewno nie są 12-13-latkowie. To po pierwsze, natomiast ważna rzecz, która mimo wszystko odbywa się podczas grania. Ilość bodźców dźwiękowych, obrazowych, bardzo dynamicznych na tak nie do końca jeszcze rozwinięty mózg młodego człowieka może powodować problemy ze snem, zaburzenia pamięci werbalnej, a przy bardzo dużym nadużywaniu, które zaczyna się od 8 godzin, może doprowadzić do takich zmian w mózgu młodego człowieka, jakie zachodzą u alkoholików i kokainistów. To jest potwierdzone przez badania. Mhm. I teraz pytanie, czy nasze bieganie z karabinem w ręku, który był zrobiony z patyka, mogło powodować zaburzenia pamięci werbalnej, czy też takie zmiany jak u alkoholika? Chyba nie. A to pokolenie, z którym mamy teraz do czynienia, niestety takie zagrożenia stoją przed nimi. I to jest nasze wyzwanie, żeby troszeczkę gdzieś tą granicę postawić.
No dobra, to nastraszyłeś, czyli szlaban, tak? Rozumiem.
Nie szlaban.
Nie no można, to jak nie?
No nie można dziecku powiedzieć, ale ten Facebook jest niedobry, odinstaluj go, wyrzuć telefon przez okno, a konsolę schowaj gdzieś głęboko. Nie, trzeba ustawiać granice. I tutaj znów jeden z cytatów ze szkoleń, które prowadzimy. 95% Polaków ma próchnicę, a dentyści mówią, że to choroba, cały czas trzeba ją leczyć. I jakoś im się udaje, bo jednak dentyści, te gabinety mają pełne pacjentów. To jeżeli my będziemy dzieciakom powtarzać, że okej, że nadużywanie jest złe i będziemy też pokazywać te jasne strony internetu, bo ta cała nasza dzisiejsza rozmowa skupiła się wokół tego, co złe, niedobre. Krótko mówiąc, jesteśmy w ciemnej stronie mocy, ale równowaga istnieje, jest również ta jasna strona. Oni mogą korzystać z Face'a, z Instagrama, czy też z innych rzeczy.
No bo to jest dla ludzi.
To wszystko jest dla ludzi. Tylko właśnie o to chodzi, żeby młodemu człowiekowi od tych najmłodszych lat pokazać granice, pokazać konsekwencje. Jedno, co na warsztatach nam się powtarza każdorazowo. Dzieciaki nie widzą konsekwencji. Dzieciaki mają problem z poczuciem odpowiedzialności za to, co robią. Im się wydaje, że materiał wrzucony do internetu to tak samo jak w grze, że tam mamy 99 żyć i nikomu nic złego się nie wydarzy. A jest zupełnie odwrotnie. Nie powinniśmy mówić o tych przypadkach najbardziej skrajnych, bo one są wręcz przerażające. Co tutaj dużo mówić, siedzimy w Gdańsku. Najgłośniejszy przypadek właśnie dotyczył Gdańska, gdzie jedna z dziewcząt, już jej nie ma na tym świecie, może na tym skończmy.
No tak, to była ta słynna, a nie sławna historia z gimnazjum w Gdańsku właśnie. Prawda?
Tak, tylko że mówiąc o próbach samobójczych, one cały czas gdzieś tam są. Dzieciaki, które się boją przyjść do rodzica, mówiąc o problemie, że coś się wydarzyło, szukają informacji w internecie, co mają zrobić, a jakie informacje zdobędą od rówieśników, od osób czasami starszych. Skończ ze sobą. Dopiero wtedy ciebie zauważą, jeżeli coś sobie zrobisz. I to jest bardzo przykre, że ta granica pomiędzy dorosłymi a dzieciakami, a młodzieżą jest na tyle duża, że w przypadkach tych nawet najbardziej ekstremalnych oni nie chcą pomocy od swoich opiekunów, bo bardzo często są przekonani, że opiekunowie tego nie zrozumieją. Że rodzice zamiast im pomóc, pierwsze co zrobią, to zaczną ich karać, krzyczeć, mówiąc, co ty zrobiłeś, masz za swoje. Taka reakcja rzeczywiście jest najgorszym, co możemy zrobić.
No tak, ale to, o czym mówisz, to jest akurat problem analogowy, tak? Bo to jest taki problem, on jest pozainternetowy tak naprawdę, tak? Bo on się ostatecznie kończy, zaczyna w tej takiej relacji ja dziecko, dziecko rodzic, tak? No jesteśmy i albo się rozumiemy, albo jesteśmy sobą nawzajem zainteresowani, albo nie, albo mamy zaufanie, albo nie mamy zaufania.
Ale ten problem internetowy zaczął się od problemu analogowego. Przez to, że rodzice bardzo często dają telefon, dają komputer, dają konsolę.
I mają spokój.
I co więcej, rodzice bardzo często powtarzają: moje dziecko siedzi w pokoju obok, niech sobie gra w co chce. Ale jeżeli jest w domu, jest bezpieczne.
Tak, bo to jest też trochę odwoływanie się do tych własnych doświadczeń podwórkowych, bo teraz to jest właśnie paradoks też, że to moje pokolenie w gruncie rzeczy sobie często nie wyobraża, że te nasze dzieci miałyby się na podwórkach bawić, bo przecież na tych podwórkach to samo zło. Prawda? Dopiero gdzieś ten właśnie świat zewnętrzny czyha za drzewem, za rogiem gdzieś, tak, to aż się boimy, zapominając, że to nasze dzieciństwo bywało na podwórkach bynajmniej nie tak wyposażonych, jak teraz bywają. To były jakieś niedokończone budowy, to był dach garaży, trzepak to w najlepszym wypadku. I wtedy to się udawało, ale my tych naszych dzieci byśmy nie chcieli wypuszczać, więc właściwie wtedy czujemy się bezpiecznie, bo one są w domu.
Zgadza się.
Chociaż ich nie ma, de facto.
Ale 1/3 dzieciaków powtarza nam, że spotkały się z osobami, które poznały w internecie. I teraz pytanie, czy to nie powinno być dla nas przerażające. Jeżeli co trzecie dziecko w wieku między 12 a 15 lat powiedziało, że poznało kogoś w internecie i tak dobrze mu się rozmawiało, że spotkało się z nim w realu, to pytanie, czy to trochę nie jest przerażające. Ponieważ to dziecko nigdy nam nie powie, że idzie na spotkanie z osobą, której nigdy wcześniej na oczy nie widziało. Mogę tutaj przyrównać chociażby problem, który miał miejsce, gdy najpopularniejszą grą były Pokemony. Na fejsie powstała grupa. Szukamy wspólnie Pokemonów. Średni wiek osób w tej grupie to było między 10 a 13 lat. I co teraz, gdyby jakaś bardziej dorosła osoba właśnie zachęciła tych młodszych, te osoby bez doświadczeń, które ufają temu, co przeczytają w internecie, spotkajmy się, a dzięki temu ja ci pokażę takie miejsce, gdzie te Pokemony są najbardziej cenne. I w tym momencie możemy sobie zadać pytanie, czy to nie powinno być przerażające, że z jednej strony dzieciak przed komputerem jest bezpieczny, tylko że on przed tym komputerem nabiera nowych znajomości, nabiera nowych relacji. Pójdźmy dalej, aplikacja Tinder. to już jest wiek licealny. Z założenia aplikacja, która miała właśnie trochę budować te relacje społeczne, czyli krótko mówiąc, poszukiwanie partnera. Nie potrafimy sobie poradzić w życiu codziennym, no to trochę internet nam pokaże. No nic innego jak aplikacja randkowa. Mhm. Do czego wykorzystują ją obecni licealiści? Bardzo często do tego, żeby spotkać się na przygodny seks. Ponieważ relacje skrócone, po co się umawiać, po co w ogóle ryzykować jakiekolwiek odrzucenie. Aplikacja podsyła nam zdjęcie i profil osoby, przesuwamy w prawo, oznacza, że nam się podoba. Jeżeli ta druga osoba też nas przesunie w prawo, no to Tinder zacznie nas umawiać.
A to nie są jakieś mroczne opowieści, które tu snujesz?
Mroczną opowieścią była opowieść o błękitnym wielorybie. Mhm. Kompletnie niesprawdzona. Chyba przez ostatni tydzień internet był pełny tego, że dzieciaki popełniają grupowo samobójstwa, że w ogóle była taka gra. Nie ma takiej gry. Mhm. Później zaczęły się informacje, że były takie fora, gdzie dzieciakom takie challenge, czyli zadania były stawiane. Też bardzo trudno było to znaleźć. I to była taka trochę niesprawdzona informacja, która została bardzo nagłośniona. Rodzice z pełnym przerażeniem pytali się o tego błękitnego wieloryba, a co gorsza, to dzieciaki na warsztatach nas się pytały, nawet w szkole podstawowej, to jak z tym błękitnym wielorybem jest. Aha. Ale to było dobre, że się zapytały, bo jak się zapytały, to mogliśmy im wytłumaczyć, że to nie do końca tak naprawdę. Natomiast czy to są mroczne opowieści? Statystyki pokazują, że nie do końca. Praca warsztatowa pokazuje, że nie do końca. Powinniśmy troszeczkę przestać żyć w takim przekonaniu, że wszystko jest okej i że mówimy o problemach, kiedy one rzeczywiście urastają do olbrzymich rozmiarów.
No właśnie, bo jak sobie myślałem o temacie tego naszego spotkania, czyli o cyberprzemocy, pomyślałem, że to tak za mocno brzmi. To hasło cyberprzemoc jest tak mocne, że ono z jednej strony oczywiście może przestraszyć, przerazić, ale paradoksalnie także uspokoić, bo jest czymś tak ekstremalnym, że jest ten naturalny odruch w nas, żeby sobie powiedzieć, że nie okej, no wiadomo, różne rzeczy się dzieją w internecie, ale no bez przesady, prawda?
No zgadza się. W ogóle, gdy użyjemy słowa cyberprzemoc w rozmowie z dzieckiem, no to dziecko mówi, nie, no żadnego problemu nie ma, aha, bo oni wszystko traktują jako żart. Mhm.
To jest wtedy bardzo... trzeba zejść do poziomu konkretów.
Tak, trzeba zejść do poziomu konkretów.
A jak wam się rozmawia z tymi dzieciakami w Gdyni, bo przecież głównie właśnie tutaj prowadzicie zajęcie?
Rozmawia z nimi się nam bardzo dobrze, dlatego że pomimo tego, że...
Czyli jeszcze umieją rozmawiać, tak? To nie jest tak, że...
To znaczy, pewnie jakbyśmy odpalili wspólną konwersacje na Messengerze, to jeszcze lepiej ta rozmowa by wyglądała. Mhm. Natomiast dzięki temu, że warsztaty zaczynamy mówiąc ich językiem. Mhm. Naprawdę z kolegą, z którym prowadzimy te warsztaty, staramy się być na bieżąco. Oni widzą, że rzeczywiście te gry odpalaliśmy. Oni wiedzą, że mamy pojęcie o tych aplikacjach. I czasami też pokazujemy im, że jednak tymi mistrzami internetu nie są. Aplikacja Snapchat. Dlaczego dzieciaki instalują? Dlatego, że możemy sobie dorobić buźkę jakiegoś zwierzaka i wtedy zdjęcie ładniej wygląda, ale przede wszystkim dlatego, że możemy ustawić, żeby materiał znikał po określonym czasie. Mhm. No i wielkie zdziwienie na warsztatach,
gdy... Że nie znika?
No, czasami zdarza się odważny uczeń, który daje mi telefon do ręki i po kilku minutach odzyskuje te snapy, które miały zniknąć z internetu na zawsze. Mhm. I takie przykłady pokazują, że te dzieciaki chcą porozmawiać o tym, okej, to jak jest naprawdę? Mhm. To jak ten mój telefon zabezpieczyć? I to jest jedna chyba z najważniejszych rzeczy, ponieważ my im pokazujemy konsekwencje, my im pokazujemy odpowiedzialność, ale bardzo szybko jest ich refleksja. Dobrze, to jednak mój telefon nie jest tak bezpieczny, jak sądziłem, to proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić. I to nie o to chodzi, co zrobić, żeby ukryć przed rodzicem. Bo oni są święcie przekonani, że gdyby rodzic wiedział, jak to zrobić, to żadne zabezpieczenie by nie pomogło. Idealny przykład. Bardzo często na warsztatach zdarza się jedna osoba, która odpowiada na wszelkie nasze pytania idealnie. Podchodzę do niej, czy też mój kolega podchodzi, co, tata informatyk? No, przekichane mam. Ja właśnie uważam, że nie przekichane, ale to jest właśnie najlepsza odpowiedź.
Jeżeli... A wiesz, co mówisz, tam jesteś informatykiem. Więc...
Zgadza się, więc jakby tutaj trochę mi jest czasami łatwiej im pokazać na przykładzie, że bycie mistrzem internetu nie kończy się na zainstalowaniu aplikacji i na szybkości pisania na Messengerze, ale że jednak troszeczkę trzeba poznać, jak te urządzenia wyglądają.
A bywaliście czasami po jakichś zajęciach, warsztatach, spotkaniach z tymi dzieciakami w szoku?
Chyba niejednokrotnie. Mhm. To znaczy, gdy w ogóle zaczęliśmy badać ten problem 4 lata temu, rzeczywiście wtedy mówiliśmy o incydentach. Ale okazało się, że z każdym miesiącem tych incydentów zdarzało się coraz więcej. Z coraz większą ilością szkół współpracowaliśmy. W pewnym momencie zebraliśmy te nasze wyniki i poszliśmy do wiceprezydenta Gdyni, pana Bartosza Bartoszewicza, który powiedział, słuchajcie, jest problem, spróbujmy troszeczkę go opanować. I gdy porozmawialiśmy większym zespołem, pogłębiliśmy badania, to okazało się, że te nasze przypuszczenia nie tylko, że się potwierdziły, ale wręcz się pogłębiły, ponieważ już trochę czasu minęło. I tutaj niestety czas działa na naszą niekorzyść. Tych różnych zdarzeń internetowych, nowych challenge'ów, nowych aplikacji jest coraz to więcej. Te dzieciaki przez to, że tych aplikacji mają coraz więcej zainstalowanych, nie myślą o tym, jak one działają i bardzo często to one same, o dziwo, robią sobie krzywdę, ponieważ kiedyś mówiliśmy, że sprawcą cyberprzemocy jest osoba, która jest wycofana, która nie ma siły fizycznej, która wykorzystuje swoją inteligencję, spryt do tego, żeby właśnie odegrać się na rówieśniku. A teraz bardzo często sprawcą cyberprzemocy jest po prostu jestem ja nim sam, ponieważ nieumiejętnie coś zrobiłem, ponieważ byłem przekonany, że to działa inaczej. I zamiast wysłać zdjęcie do swojego chłopaka, wysłałem do wszystkich znajomych i wtedy taka dziewczyna, bo to akurat jest przykład, jednej dziewczyny staje się, można powiedzieć, i sprawcą, i ofiarą, tylko że bycie taką ofiarą, której zdjęcie widzieli wszyscy, jak jest kompletnie bez ubrania, powoduje, że najczęściej jest konieczna zmiana szkoły, ponieważ presja rówieśnicza jest tak olbrzymia, że nie potrafi sobie poradzić. I o presji rówieśniczej warto jeszcze wspomnieć, ponieważ dzieciaki, kiedy coś takiego zdarza się w internecie, nie okazują wsparcia. Oni wręcz stają się dalszymi agresorami. Jeżeli ktoś już stał się ofiarą, no to trzeba mu jeszcze bardziej dokopać. Gdy rozmawiamy na warsztatach, co byś zrobił, gdyby twojemu przyjacielowi coś się wydarzyło, no to rzadko padają odpowiedzi mówiące o tym, żeby z nim porozmawiać, wesprzeć go w swoich cierpieniach, tłumaczyć, że to tak naprawdę nie jest. A z drugiej strony wyniki badań. 70% dzieciaków w podstawówce bardzo przejmuje się tym, co jest napisane na ich temat w internecie. W gimnazjach spada to tylko do 50%.
Jak bardzo się to nie skleja, prawda?
W ogóle się to nie skleja. I jedno, o czym rozmawiamy też w tym projekcie, jakim był jednym z założeń, że on musi być całkowicie elastyczny. Ten projekt musi się zmieniać tak, jak zmienia się internet. Ten projekt musi się zmieniać.
To szybko
tak,
się musi zmieniać.
Gdybyśmy mieli porównać szkolenie, które prowadziliśmy w zeszłym roku z tym, które prowadzimy teraz, ilość slajdów, które zostawiliśmy, to jest około 20%. Cała reszta się zmieniła. I to chyba najlepiej obrazuje, jak dynamiczne to są zmiany. Natomiast jednym z założeń, które sobie gdzieś postawiliśmy, jest to, że zmienimy trochę też podejście gdyńskich szkół. Pan prezydent Bartoszewicz bardzo by chciał, i my staniemy na głowie, żeby tak się stało, aby w każdej gdyńskiej szkole były takie same zasady, żeby były takie same konsekwencje, żeby nauczyciele tak samo postępowali, aby dzieciaki widziały, że nie ma szkoły fajnej, gdzie można robić wszystko, i tych szkół niefajnych, gdzie pan dyrektor jednak postawił jakieś wymagania. Czytamy bardzo często o metodzie na zostawiania telefonów w koszyczkach. No i cóż z tego, że część dzieciaków zostawi telefony w koszyczkach, jak będą się z nimi łączyć przez smartwatche, a z drugiej strony, jak wybiegają na przerwę, to łapią ten telefon i wszyscy znów siedzą z telefonami przy ścianie. Nie mają czasu na rozmowę, na toaletę, na kanapkę, tylko cały czas w telefonach. Więc my tutaj chcemy troszeczkę postawić inne zasady. Klasy 1-4 w ogóle bez telefonów. O dziwo, rodzice się najbardziej temu sprzeciwiają, a dzieciaki mówią, że jak wszyscy tak będą mieli, to spoko. W klasach 5-8 w tej nowej szkole podstawowej chcielibyśmy, żeby były tylko określone przerwy, a w liceach chcielibyśmy, żeby były strefy online. Żeby ta osoba, która chce skorzystać z telefonu, musiała przejść pół szkoły, pogadała z inną osobą po drodze i na samym końcu miała tylko 2 minuty czasu na to, żeby do tego telefonu zajrzeć.
No to chcesz zrobić analogową rewolucję, ale niech tam. I to pewnie ta analogowa rewolucja przydałaby się nie tylko w szkołach, ale po prostu w nas samych, tak? Nas, dorosłych, jak najbardziej. Jakub Ubych z Gdyńskiego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego Razem. No i nie powiedzieliśmy o tym, dlaczego jeździsz nocą rowerem w dużym towarzystwie, ale to proszę sobie w internecie znaleźć, bo tam wszystko jest.
Zgadza się. W ogóle Stowarzyszenie Gremio, które prowadzi ten projekt, to taka nietuzinkowa organizacja. Szkoły, nocne przejazdy, mnóstwo rzeczy.
To dzięki. Dzięki za analogową rozmowę. tu i teraz.
Dzięki bardzo.
Dobrego piątku.